Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Niezależna audycja internetowa, Góral się kłania. Dzisiaj wysłuchajcie Magdy, która przygotowała specjalnie dla Was baśnie z dalekiej północy, z krainy, gdzie mieszkają ludzie zwani Inuitami, gdzie za kręgiem polarnym noc jest długa. Posłuchajcie uszami duszy.
Kobieta szkielet. Była raz dziewczyna, która zrobiła coś, co nie spodobało się jej ojcu. Nikt już nie pamięta dokładnie, co to było. Ojciec zawlókł ją na urwisko i zepchnął do morza. Ryby pożarły jej ciało, wygryzły oczy. Jej szkielet leżał na dnie, miotany prądami. Któregoś dnia pewien rybak wybrał się na połów. Prawdę mówiąc, wcześniej wielu przybywało do tej zatoki. Jednak ów rybak, odpłynąwszy daleko od domu, nie wiedział, że miejscowi trzymają się od niej z daleka. Powiadają, iż jest nawiedzana przez duchy. Hak rybaka zanurzył się w wodzie i zaczepił o żebro szkieletu dziewczyny. Rybak pomyślał, to musi być wielka ryba, mam szczęście. Lecz już się cieszył, ilu ludzi wykarmi swą wielką zdobyczą. Myślał, na jak długo wystarczy mięsa i że wreszcie odpocznie od wypływania w morze. Gdy mocował się z wielkim ciężarem, morze zakipiało, a kajak zatrząsł się i podskoczył, bo ta, która była pod wodą, walczyłaby się wyzwolić z liny. Im bardziej się mocowała, tym ciaśniej krępowała Jolina. Choć się szamotała, hak zaczepiony o żebro nieubłaganie ciągnął ją w górę. Rybak obrócił się, żeby wybrać sieć. Nie zauważył więc łysej czaszki nad falami, nie widział małych korali iskrzących w oczodołach, nie widział skorupiaków na starych jak z kości słoniowej zębach. Kiedy się odwrócił od sieci, straszna postać wypłynęła na powierzchnię i zawisła zaczepiona zębami o burtę kajaka. Mężczyzna krzyknął i serce podeszło mu do gardła. Z przerażenia wywrócił oczami. Do uszu buchnęła krew. Wrzeszczał i wiosłem zepchnął ją z dzioba, po czym jak szalony zaczął wiosłować w kierunku brzegu. Nie wiedząc, że zaplątała się w jego linę, wpadł w jeszcze większe przerażenie, bo wydawało mu się, że stanęła na palcach i goni za nim do brzegu. Kręcił kajakiem na wszystkie strony, lecz ciągle była tuż za nim. Jej oddech toczył się po wodzie obłokami pary, a ramiona machały, jakby chciały go złapać i pociągnąć w toń. Mężczyzna wył przeraźliwie, dobijając do brzegu. Jednym susem wyskoczył z kajaka, biegł kurczowo ściskając wędkę, a koralowo-biały szkielet kobiety, wciąż zaplątany w linkę, klekotał tuż za nim. Gnał po skałach, a ona za nim. Gnał przez przemarzniętą tundrę, a ona za nim. Gnał po mięsie suszącym się na brzegu, rozdeptując je na kawałki, rozdzierając buty swoczej skóry. Przez cały czas kobieta szkielet była tuż za nim. Chwytając w biegu zamarznięte ryby, zaczęła je zjadać, bo nie pożywiała się od bardzo, bardzo dawna. Wreszcie myśliwy dotarł do swego iglu. Zanurkował do tunelu i opierając się na rękach i kolanach, wczołgał do wnętrza. Dysząc i szlochając, położył się w ciemności, a jego serce waliło jak potężny bęben. Bezpieczny! Jestem bezpieczny! Dzięki, o bogowie! Dzięki, dzięki! Dzięki bogowie, szczodra sedno, rawenie, bezpieczny jestem nareszcie. Ale kiedy zapalił lampkę z oleju wieloryba, ona, to coś, leżało w nieładzie, na śniegowej podłodze, tuż obok. Spiętą na ramieniu, kolanem w klatce piersiowej, stopą na łokciu. Nie wiedział potem, co go do tego skłoniło. Może blask światła, który zmiękczył jej rysy, a może fakt, że był samotnym człowiekiem. Dość powiedzieć, że poczuł jakąś tkliwość. Powolutku wyciągnął umrusane dłonie i przemawiając miękko, nucąc jak matka do dziecka, zaczął wyplątywać ją z liny. Najpierw uwolnił palce stóp, potem kostki. Mozolił się długo w noc, aż wszystkie kości ułożył w odpowiednim porządku, po czym ubrał ją w futro, żeby nie zmarzła. Po omacku znalazł krzesiwo i dołożył do ognia własnych włosów, żeby lepiej widzieć. Spoglądał na nią od czasu do czasu, kiedy nacierał oliwą cenne drewno wędki i przewijał linkę, a ona, okuta futrem, nie przemówiła słowem, nie śmiała, bojąc się, żeby myśliwy nie wyrzucił jej na skały i nie połamał jej kości na kawałki. Myśliwy poczuł senność. Wślizgnął się pod skóry i zaczął śnić. Czasami ludzie płaczą we śnie i choć nie wiemy, co im się wtedy śni, musi to pewnie być sen pełen smutku lub tęsknoty. To właśnie zdarzyło się myśliwemu. Kobieta szkielet w blasku ognia ujrzała tę błyszczącą łzę i na jej widok poczuła ogromne pragnienie. Klekocząc, poczołgała się w stronę śpiącego mężczyzny i przytknęła usta do łzy. Ta jedna łza przemieniła się w rzekę, z której piła i piła i piła, dopóki nie ugasiła wieloletniego pragnienia. Leżąc tak przy nim, sięgnęła w głąb piersi śpiącego i wyjęła mu serce, potężny bęben. Usiadła i zaczęła weń uderzać, rytmicznie z obu stron. Bębniąc zaczęła śpiewać, ciało, 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 niech powróci do mnie ciało, niech powróci. Im dłużej śpiewała, tym więcej przybywało jej ciała. Ciało, ciało, niech powróci do mnie ciało. Wyśpiewała włosy, bystre oczy, pulchne dłonie. Wyśpiewała kobiecość między nogami. Duże, ciepłe piersi i wszystko, czego potrzeba kobiecie. A kiedy skończyła, śpiewem zdjęła ze śpiącego ubranie i położyła się przy nim. Skóra przy skórze. Oddała mu serce, ten wielki bęben i włożyła je na miejsce. I tak się potem obudzili, owinięci sobą, splątani po wspólnej nocy już w inny sposób, dobry i trwały. Ludzie, którzy już nie pamiętają, dlaczego najpierw spotkał ją tak zły los, powiadają, że odeszła z rybakiem. Nigdy nie brakło im jedzenia, bo morskie stworzenia, które znała, żyjąc pod wodą, zawsze dostarczały im pożywienia. Mówią, że to prawda. I że nic więcej nie wiedzą.
Yeah.
skóra foki, skóra duszy. Dawno temu, w porze, która teraz przeminęła, lecz wkrótce powróci, każdy dzień wypełniało tylko białe niebo i biały śnieg, a małe czarne punkciki widoczne w oddali okazywały się ludźmi, psami albo niedźwiedziami. W tych stronach nie żyje się za darmo. Wicher wieje tak silny, że ludzie rozmyślnie zakładają parki i wysokie buty z foczej skóry odwrócone na drugą stronę. Wymawiane słowa zamarzają w powietrzu, a żeby zrozumieć całe zdanie, trzeba je mówiącemu wyłamywać siłą z pomiędzy warg i topić przy ogniu. Tutaj ludzie żyją pośród białych, bujnych włosów starej Anuluk, naszej babki, prastarej czarownicy, która jest ziemią. I w tej to właśnie krainie żył sobie człowiek. Tak samotny, że z biegiem lat łzy wyżłobiły na jego policzkach głębokie bruzdy. Próbował się uśmiechać, być szczęśliwy, polował, zastawiał sidła, tropił zwierzynę, twardo sypiał, ale brakowało mu ludzkiego towarzystwa. Czasami, osiadłszy w kajaku na mieliźnie, patrzył na zbierające się foki i przypominał sobie, co mówią stare legendy. Foki były kiedyś ludźmi, a teraz jedynym śladem po tym są ich oczy, w których widać te same spojrzenia, mądre, gorące, kochające. Czasami czuł tak wielki przepływ bólu i samotności, że łzy toczyły mu się po głębokich bruzdach na twarzy. Pewnej nocy wyruszył na polowanie tuż po świcie, ale niczego nie znalazł. Kiedy księżyc podnosił się na niebie, a kry lodowe zaleśniły w jego świetle, człowiek podpłynął do wielkiej skały na morzu, a jego bystrym oczom wydawało się, że coś się na niej porusza z nieskończonym wdziękiem. Płynął powoli, głęboko zanurzając wiosła, by znaleźć się bliżej. Na szczycie skały wypatrzył grupkę tańczących dziewcząt, nagich jak w chwili urodzin. A że tak długo był samotny i po ludziach zostały mu tylko wspomnienia, zatrzymał się i patrzał. Kobiety wyglądały jak utkane z księżycowego mleka. Ich skóra migotała srebrnymi kropelkami jak łososie na wiosnę, a ich stopy i dłonie były smukłe, długie i piękne. Tak niezwykłej urody były te dziewczęta, że usiadł oniemiały w łodzi, a woda uderzała o burtę, coraz bardziej przysuwając go do skały. Słyszał śmiech tych pięknych istot. Tak przynajmniej sądził, choć może to woda się śmiała, rozbijając się o urwisko. Był zmieszany i olśniony. W dziwny sposób poczucie osamotnienia, które ciążyło mu na piersiach, jak mokra, skórzana odzież, opuściło go i bez namysłu, jakby tak właśnie miało być, wyskoczył na skałę i zabrał jedną z foczych skór, które tam leżały. Ukrył się za występem skalnym i schował skórkę za parką. Wkrótce jedna z kobiet zawołała głosem tak pięknym, jakiego dotąd nie słyszał. Zupełnie jak wieloryby śpiewające o świcie. Nie, raczej jak małe wilczki baraszkujące wiosną. Nie, ten głos był jeszcze piękniejszy, ale to nieważne, bo co one robią? A one zakładały na siebie focze skóry i jedna za drugą zsuwały się do morza, piszcząc i wołając radośnie, oprócz jednej. Najwyższa z dziewcząt szukała wszędzie swojej skóry, lecz nigdzie jej nie było. I wtedy mężczyzna poczuł się ośmielony. Wyszedł za skały i odezwał się. Kobieto, zostań moją żoną. Jestem taki samotny. Nie, nie mogę być niczyją żoną, powiedziała. Nie jestem z twego rodu. Jestem z rodu tych, co żyją pod wodą. Zostań moją żoną, nalegał mężczyzna. Po 7 latach oddam ci w oczą skórę i zrobisz jak zechcesz. Odejdziesz albo zostaniesz. Dziewczyna Foga przyglądała się długo jego twarzy oczami, które wbrew jej pochodzeniu wydawały się ludzkie. Niechętnie odrzekła. Dobrze, pójdę z tobą, ale po 7 latach zdecyduję, co robić. Po jakimś czasie urodziło im się dziecko, które nazwali Uruk. Był to chłopczyk gibki i pulchny. W zimie matka opowiadała mu baśnie o podwodnych stworzeniach, podczas gdy ojciec strugał mu nożem niedźwiadki i wilki. Kiedy matka układała Uruka spać, pokazywała mu przez otwór w suficie obłoki o różnych kształtach. Jednak nie widziała w nich kruków, niedźwiedzi ani wilków, lecz morsy, wieloryby, foki i łososie, bo te stworzenia dobrze znała. Z biegiem czasu jej ciało zaczęło wysychać. Najpierw zwiotczało, potem zaczęło się kruszyć. Łuszczyła się skóra na powiekach, wypadały włosy na głowie. Stała się blada, prawie biała. Kiedyś tak krągła, schudła straszliwie, usiłowała ukryć, że kuleje. Z każdym dniem jej wzrok się pogarszał. Musiała wyciągać ręce, by znaleźć drogę, bo prawie nic nie widziała. I tak było, aż pewnej nocy Uruka obudził krzyk i chłopiec usiadł na futrzanym posłaniu. Ktoś ryczał niczym niedźwiedź. To jego ojciec wymyślał matce. Usłyszał też płacz, jakby srebrny pręt uderzał o kamień. To płakała jego matka. 7 długich lat temu ukryłeś moją foczą skórę. Idzie już na 8. zimę. Chcę, żebyś mi zwrócił to, z czego jestem zrobiona. Płakała kobieta foka. Jeśli cię oddam, to zostawisz mnie, kobieto, grzmiał mąż. Nie wiem, co zrobię. Wiem tylko, że muszę mieć to, do czego należę. Zostanę bez żony, a chłopiec bez matki. Jesteś złą kobietą. To mówiąc, mąż zerwał zasłonę z drzwi i zniknął w ciemności nocy. Chłopiec bardzo kochał matkę. Bał się ją stracić i płakał tak długo, aż zasnął z wyczerpania. Obudził go wiatr. Dziwny to był wiatr. Zdawało się, że woła jego imię. Uruk! Uruk! Wstał z posłania i ubrał się tak pospiesznie, że założył parkę na odwrotną stronę, a buty z foczej skóry wciągnął tylko do połowy. Wciąż słysząc swe imię, wyszedł w rozgwieżdżoną noc. Uruk! Pobiegł na skalne urwisko i patrząc stamtąd na morze, daleko pośród wzburzonych fal, zobaczył olbrzymią, kudłatą, srebrzystą fokę z wielką głową, z wąsami do piersi i żółtymi oczami. Uruk! Chłopiec spuścił się w dół po skalę i poczuł pod stopami jakiś kamień. Nie, to tobołek. To tobołek, który wytoczył się za skalnej rozpadliny. Włosy chłopca opadły na twarz 1000 zlodowaciałych kosmyków. Uruk! Chłopiec rozerwał tobołek i wytrząsnął jego zawartość. To była focza skóra jego matki. Poczuł jej zapach. a kiedy tulił skórę do twarzy i wdychał jej woń, dusza skóry zaczęła w nim trzepotać niczym letni powiew wiatru. Zapłakał z bólu i radości i znów uniósł skórę do twarzy i znów dusza matki przeszła przez jego duszę. Płakał, bo przepełniała go bezbrzeżna miłość do matki. A stara srebrzysta foka w oddali zanurzyła się zwolna pod wodę. Chłopiec wspiął się na urwisko i biegł do domu. Focza skóra powiewała za nim, kiedy wpadł jak burza. Matka podniosła go na rękach razem ze skórą i przymknęła oczy, wdzięczna losowi, że oboje są bezpieczni. Zaczęła się ubierać w skórę. Matko, nie! Zakrzyknął chłopczyk. Przygarnęła go, otoczyła ramieniem i kulejąc biegła w stronę zburzonego morza. Mamo, nie zostawiaj mnie! Widać było, że pragnie zostać przy dziecku. Chce tego, ale coś wzywało ją. Coś starszego, potężniejszego od niej, od niego, od czasu. Mamo, nie! Odwróciła się do niego z wyrazem bezbrzeżnej, tragicznej miłości w oczach. Ujęła w dłonię jego głowę i tchnęła słodki oddech w jego płuca. Raz, drugi, trzeci. I trzymając go pod pachą, jak cenny tobołek, zanurkowała w morze, w dół, głęboko, a pod wodą oddychali lekko i swobodnie. Płynęli przez głębiny, aż dotarli do podwodnej groty fok, gdzie przeróżne stworzenia śpiewały i jadły, tańczyły i rozmawiały, a olbrzymia stara foka, która nocą wołała uruka, objęła go i nazwała wnukiem. Jak ci się wiedzie tam na górze, córko? Kobieta foka spojrzała w bok i rzekła. Skrzywdziłam mężczyznę, skrzywdziłam człowieka, który dał mi wszystko, co miał, ale wrócić do niego nie mogę. Pozostałabym jego więźniem. A chłopiec, mój wnuk, on musi wrócić. Nie może zostać tu z nami, jeszcze nie przyszedł jego czas. I zapłakała, a po chwili płakali wszyscy razem. Minęło tak kilka nocy i dni, dokładnie 7, a w tym czasie blask powrócił we włosy i oczy kobiety foki. Nabrała rumieńców, i wzrok się poprawił, ciało odżyło, pływała z wielką gracją. Wreszcie przyszedł czas, by chłopiec wrócił na ląd. Tej nocy piękna matka i stara foka popłynęli, trzymając go między sobą. Wypłynęli na powierzchnię, łagodnie umieścili uruka na skalistym brzegu w promieniach księżyca. Matka zapewniała go. Zawsze będę z tobą. Dotknij tylko czego ja kiedyś dotykałam. Moich patyków do krzesania ognia, mego noża, kościanych wydr i fok, które dla ciebie wyrzeźbiłam. Wtedy tchnę oddech w twoje płuca, byś mógł wyśpiewać swe pieśni. Stara srebrzysta foka i jej córka ucałowali dziecko wiele razy. Wreszcie oderwali się od niego. Odpłynęli w morze. I rzuciwszy na chłopca ostatnie spojrzenie, zniknęli w kipieli fal. A uruk został, bo jego czas jeszcze nie nadszedł. Z biegiem czasu chłopiec wyrósł na znaczącego bębniarza, pieśniarza i gawędziarza, a ludzie powiadali, że to wszystko dlatego, że w dzieciństwie potężne focze duchy wywiodły go w morską głębinę. Potem często widywano go, jak w szarej, porannej mgle, uwiązawszy kajak, klęczał na morskiej skale i rozmawiał z foczą samicą, która często pojawiała się na brzegu. Choć wielu na nią polowało, nikomu nie udało się jej złowić. Nazywają ją Tangikak, jasna, i mówią, że chociaż jest foką, w jej oczach widać ludzkie spojrzenie, mądre, gorące i kochające.